Co w Prawie piszczy?
Bardzo serdecznie witam księdza doktora Tomasza Relisa, oficjała Sądu Diecezji Opolskiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłaniam się Państwu i ja, Ewa Skrabacz. No i jak to co tydzień bywa o tej porze, wracamy do naszych rozważań o kodeksie prawa kanonicznego. Jesteśmy w wątku, bo to jest taki duży temat w tym naszym sezonie, Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, z kronikarskiej dokładności przypominam. I dzisiaj przed nami taka seria kanonów, z tego co widzę, które mówią nam o takich technicznych kwestiach związanych z erygowaniem, z agregacją, łączeniem, uniami, zmianami, likwidacją. Tak jednym tchem wymieniłam te wszystkie słowa, ale oczywiście przyglądniemy się temu po kolei. No więc zacznijmy od kanonu 579, który mówi, że to biskupi diecezjalni mogą na własnym terytorium ważnie erygować formalnym dekretem, rzecz jasna, Instytuty Życia Konsekrowanego. Czyli to biskup decyduje?
Formalnie tak jak brzmi treść tego kanonu. Tutaj jeszcze warto zaznaczyć, że jest powiedziane, że po uprzednim pisemnym zezwoleniem Stolicy Apostolskiej.
A no właśnie.
Tego typu zgromadzeń, które byłyby tylko na prawie diecezjalnym, bo de facto takie zgromadzenie by powstało, gdyby biskup erygował na własnym terenie, jest niezbyt wiele. Większość zgromadzeń zakonnych, bo to mówimy już ogólnie, oczywiście nie rozdzielając, one są na prawie papieskim, to znaczy są wyłączone co do zasady spod władzy biskupa diecezjalnego, podporządkowane bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Także tak, większość zdecydowana, gdybyśmy się tutaj statystykę robili, to pewnie około 90%, czy nawet więcej, w ten sposób właśnie funkcjonuje. Ale tutaj kanon pewnej oddania tego, jak też może być, czy jak jest taka droga wyjściowa, mówi o tym, że każdy biskup na swoim terytorium może takie zgromadzenie erygować za zgodą Stolicy Apostolskiej.
Mm-hmm. Ale tych, jak ksiądz doktor powiedział, jest mniej. Jak byśmy to mogli rozumieć? Co jednak taka siła powszechności, ten charakter też powszechny Kościoła tutaj by wybrzmiewał?
Można powiedzieć tak, wystarczy właściwie, że działalność tego zakonu wychodzi poza teren diecezji i wtedy już pojawia się kwestia tego, to komu teraz będzie to zgromadzenie podlegało, tak? Ponieważ kiedy ono wychodzi poza diecezję, podlegałoby drugiemu biskupowi, aby nie dopuszczać do tego, by były różne rozstrzygnięcia w jednym instytucie zakonnym, w jednym zakonie, na różnym terytorium, prosi się wtedy Stolicę Apostolską o to, aby nad tym danym zgromadzeniem opiekę, zwierzchnictwo przejął bezpośrednio papież, co zazwyczaj się dzieje, i kongregacja, czy obecnie dykasteria do spraw życia konsekrowanego wydaje odpowiednie dokumenty i wtedy wyjmuje to dane zgromadzenie, dany zakon spod władzy biskupów diecezjalnych.
No tak, ja trochę pomyślałam od bandy do bandy, albo na terenie diecezji, albo cały świat, a tutaj przecież mamy bardzo wiele tych stadiów pośrednich, chociażby tak jak ksiądz mówi, no teren poza jedną diecezję.
No, na tej zasadzie tak to zazwyczaj wyglądało, tak? No, wiadomo, gdzieś w jakimś jednym miejscu powstaje myśl, idea tego, aby założyć jakiś zakon, a on się zaczyna rozrastać, prawda? No i to trudno kontrolować ten rozrost często. Wychodzi poza granice właśnie diecezji i dalej. No i wtedy trzeba to uporządkować właśnie poprzez wyjęcie spod władzy biskupów diecezjalnych.
Mhm. Pojawiają się w kolejnych kanonach te słowa, które już przywołałam. Agregacja, dzielenie, łączenie, unie. To znaczy, że takie rzeczy się zdarzają. Jak często potrafimy to jakoś określić?
Teraz zależy właśnie co, ponieważ to są różne pojęcia, różne rzeczywistości za tym kryją. Agregacja pierwotnie była odnoszona tylko do trzeciego zakonu, ponieważ agregacja dotyczy tej tkanki duchowej instytutów, tak? Czyli one jakby łączą się w tym aspekcie duchowym, że wspólny charyzmat je łączy, wspólne dzieła.
Czyli to, co mówiliśmy na przykład o rodzinie franciszkańskiej? Czy
można by troszkę bliżej tego powiedzieć, natomiast nie dotyczy agregacja aspektu prawnego w żadnej mierze, czy jakichkolwiek innych, tylko tego aspektu duchowego. Stąd to rozróżnienie, bo jest agregacja, ale oddzielnie jest łączenie, unia, prawda, więc tutaj te pojęcia są precyzyjne i one wskazują na coś, ponieważ są różne użyte. Oczywiście dzielenie instytutu na części, no to zajmuje sobie sprawę, to też oczywiście jak najbardziej może mieć miejsce, jeśli konstytucje to przewidują i zgodnie z jej postanowieniami należy to do władzy instytutu. Łączenie, unie, to tylko Stolica Apostolska może robić, czyli za jej zatwierdzeniem. No, zdajemy sobie sprawę, łączenie instytutu poważna sprawa, tak? Jeden, drugi, czy tam trzeci instytut mają się połączyć w jeden. To się zdarza, myślę, dzisiaj częściej niż kiedyś, chociaż statystyki nie są w stanie podać, ze względu na to, co już gdzieś wspominaliśmy. No, te zgromadzenia zakonne przeżywają jakiś kryzys, tak? Jest coraz mniej, mają coraz mniej członków, obsadę personalną, więc jakby mogą się ratować w ten sposób jeszcze przed całkowitą likwidacją, przed zniesieniem, o czym będzie za chwilę mowa, przez połączenie się z jakimś innym instytutem bliskim, jakby też właśnie takim pokrewnym, można powiedzieć, tak? To, co była mowa o tych rodzinach właśnie, czy jakiejś właśnie bliskości charyzmatu, który jest wspólny, bo jednak charyzmat będzie tym, co jest najistotniejsze w danym instytucie zakonnym. On będzie go jednak, jakby nie patrzeć, bardzo mocno określał.
Mam jeszcze jedno pytanie do tego wątku, ale to już może po przerwie muzycznej.